Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica, przed mikrofonem ojciec Grzegorz Moj. Drodzy Państwo, zapraszamy na rozmowy niedokończone. Temat, który dziś proponujemy na antenie, wpływ pontyfikatu Jana Pawła II na Polskę, Europę i świat. Nasi goście, ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, witam księdza profesora bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, kłaniam się bardzo.
Drugim gościem jest pan profesor Grzegorz Kucharczyk, witam panie profesorze.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże i pan profesor Mieczysław Ryba. Witamy również serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dziś mówimy, czy chcemy mówić o wyjątkowym pontyfikacie. Pontyfikat Jana Pawła II trwał 27 lat, tak możemy powiedzieć, jako zwierzchnik Kościoła katolickiego, też przywódca państwa, Watykan. Papież łączył funkcje duszpasterskie, czuwał nad też chociażby przekazem dogmatycznym, ale równocześnie działał na poziomie dyplomacji i polityki. Myślę, że tak też możemy sprawę postawić. I dziś myślimy o tym, w jaki sposób jego pontyfikat, to jego działanie wpływało też na to, co działo się w naszej ojczyźnie, w Europie, w świecie. Jan Paweł II był pierwszym papieżem, który tak konsekwentnie dążył do poznania współczesnego świata, podjęcia próby rozwiązywania też trudnych problemów cywilizacyjnych. I gdybyśmy tak chcieli to postawić może w takim kluczu zagadnienia czy polityczne, gospodarcze, społeczne, te nas na pewno interesują, zagadnienia religijne, może od tej polityki, bo to też był konkretny kontekst jego pontyfikatu, tego co przyszło też i stało się jego udziałem, księże profesorze.
Myślę, że warto w tym momencie przypomnieć rozumienie polityki, jakie reprezentował święty Jan Paweł II. Jest zapomniany już niestety, tak jak wiele innych spraw, wywiad, który przeprowadził z Ojcem Świętym André Frossard w latach 80. I tam w pewnym momencie zadaje ten francuski pisarz, konwertyta, zadaje papieżowi pytanie, czy można z Ewangelii wyprowadzić jakąś doktrynę polityczną. A Jan Paweł II, odpowiadając na to pytanie, zestawia dwa teksty, pozornie zupełnie z różnej epoki, różnym stylem pisane, mianowicie Przesłuchanie Chrystusa Pana przed Piłatem, czy Ty jesteś królem? Tak, ja jestem królem, ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. I zestawia ten tekst z fragmentem Konstytucji Gaudium et Spes, gdzie mowa była o tym, że, czyli Konstytucji Duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym, gdzie mowa była o tym, że misją Kościoła jest zabezpieczać transcendentny charakter osoby ludzkiej. I Ojciec Święty przypomina, że po pierwsze, polityka w rozumieniu klasycznym to jest roztropna troska o dobro wspólne. A kluczem rozumienia tej polityki jest właśnie dawanie świadectwa prawdzie, czyli zabezpieczanie, no mówiąc najprościej, godności, podmiotowości człowieka. I wspominam o tym dlatego, że rzeczywiście możemy patrzeć na pontyfikat Jana Pawła II przez pryzmat polityki tak rozumianej. Poczynając od encykliki Redemptor Hominis, pierwszej jego encykliki, która zawierała prawdę o godności człowieka w perspektywie odkupienia, można powiedzieć, że była to zarazem encyklika o autentycznym rozumieniu praw osoby ludzkiej. I zabezpieczeniu tych praw osoby ludzkiej, godności człowieka, papież poświęcał cały swój pontyfikat. Znamy też to słynne stwierdzenie właśnie z pierwszej encykliki Człowiek jest drogą Kościoła. Tej posłudze na rzecz człowieka, który jest drogą Kościoła, na rzecz zabezpieczania godności osoby ludzkiej. Ojciec Święty poświęcił swój wysiłek. I skoro tak, to można mówić w tym kontekście, rzeczywiście to było także działanie polityczne w takim właśnie rozumieniu. No i może tyle w tym momencie, bo myślę, że szczegóły będziemy rozwijać już w dalszej rozmowie.
Bardzo dziękuję panowie, czy pan profesor Grzegorz Kucharczyk, czy profesor Ryba. No kwestia walki z systemem chociażby komunistycznym, rozwój i takie zmaganie się też o pokój na świecie, czy nawet gdyby Ojciec Święty mówił o zjednoczonej Europie, to tak, ale w oparciu o chrześcijańskie korzenie.
Tak, tutaj chyba Znaczy na pewno należy wyjść od tego, od tej definicji polityki, którą przytoczył przed chwilą ksiądz profesor, bo Ojciec Święty nie uprawiał polityki w znaczeniu jakiejś partyjnej, tylko właśnie wskazując na to, co stanowi rdzeń tej troski o dobro wspólne. I warto tutaj w tym kontekście też zwrócić uwagę na co pontyfikat świętego Jana Pawła II wniósł właśnie w rozumienie tej tak rozumianej klasycznie polityki, gdy popatrzymy też na nauczanie społeczne Kościoła, a więc położenie nacisku na słowo solidarność. Ten walor solidarności jest w nauczaniu świętego Jana Pawła II bardzo istotny. On się pojawia w każdej z tych jego wielkich społecznych encyklik. Znamy też oczywiście jego nauczanie, które kierował do nas chociażby w czasie trzeciej pielgrzymki w 1987 roku, ta słynna homilia, pamiętna homilia w czasie mszy świętej na Zaspie o właśnie solidarności. No i Ojciec Święty nie poprzestawał na słowach, ale wcielał to w czyn, no bo tak jak wspominaliśmy w czasie naszego telewizyjnego wejścia, w czasie pierwszej części naszych rozmów, Ojciec Święty przez sam fakt swojej obecności, swojego bycia razem z nami, także tych pielgrzymek, no, budował tą solidarność. Warto też odnieść się do tego właściwie no, ułożonego katalogu praw człowieka, który Ojciec Święty przypominał. 30 lat temu ukazała się jedna z fundamentalnie ważnych encyklik Jana Pawła II, Centesimus Annus, gdzie Ojciec Święty przypomina, jaki jest właściwy katalog praw człowieka. Więc człowiek ma przede wszystkim prawo do prawdy, prawo do życia, prawo do rodziny. To są, zwróćmy uwagę, te podstawowe prawa człowieka, które tym pisanym w naszych czasach, na naszych oczach nowym katalogu praw człowieka, a właściwie praw antyludzkich, tak można by to stwierdzić, są negowane, czy wręcz wojuje się z nimi. No, Ojciec Święty no, żył w czasach, kiedy już to się zaczynało, kiedy ten proces właśnie no, tej swoistej reinterpretacji praw człowieka już się zaczynał. I Ojciec Święty z całą mocą swojego autorytetu i urzędu następcy świętego Piotra reagował, nie milczał. I w związku z tym to jest to właściwe rozumienie polityki. I chciałbym jeszcze na zakończenie zwrócić uwagę na taki trzeci element bardzo istotny, bo także odnoszący się do naszych czasów, to zwrócenie uwagi na to, w wielu dokumentach ta myśl się przejawia Ojca Świętego, ale bardzo mocno w encyklice Fides et Ratio od 1998 roku, kiedy Ojciec Święty przypomina, że totalitaryzm rodzi się właśnie w klimacie relatywizmu, że rozchwianie norm i zasad i pojęć to jest najbardziej dogodny grunt dla rozwoju totalitaryzmu, jawnego lub zakamuflowanego. W naszych czasach ten kamuflaż już coraz bardziej znika, ale Ojciec Święty przestrzegał przed tym, zwracał na to uwagę i to jest też to wielkie działanie no, z wielkim pożytkiem dla właściwego rozumienia polityki przez świętego Jana Pawła II.
Dziękuję. Panie profesorze, pan profesor Ryba.
No Ojcu Świętemu przyszło posługiwać, czy w ogóle żyć w czasach totalitaryzmów, bo i przeżył hitlerowski, komunistyczny, więc rozumiał w praktyce, co znaczy upadlanie człowieka. No też pamiętajmy, w jakich czasach ci, którzy żyli w tamtych czasach, doskonale rozumieją, jaki był brak nadziei, że z jakiego powodu wybór Jana Pawła II, na przykład tak Polaków, podnosił na duchu, takie nadzieje z nim łączyliśmy. No i zasadniczo Polska się na papieżu nie zawiodła. No to jest tak, to jest, oczywiście można czytać Jana Pawła II poprzez pryzmat jego nauczania, jego misji duszpasterskiej i tak dalej. Natomiast no to był przede wszystkim człowiek wiary i w perspektywie wiary rozumiał też tę godność osobową człowieka. Tak naprawdę bez odniesienia do Boga. No nie ma czegoś takiego jak podmiotowa godność człowieka. On jest jak, częścią jakiejś wtedy całości, jest produktem materii, jest często definiowany jako ciężar, tak jak we współczesności się nieraz mówi w ruchach ekologistycznych, że człowiek jest rakiem na naturze i obciąża tę naturę, która go wyewoluowała. Tak kiedyś mówiło się, że są klasy do zlikwidowania albo rasy do zlikwidowania. Raz za razem to się pojawia i uszczęśliwiano tę ludzkość w taki sposób, przecząc tej podstawowej prawdzie, tej podstawowej relacji, jaką ma człowiek z Bogiem od momentu stworzenia i już nigdy ta relacja się nie kończy. Więc w tym względzie rzeczywiście stanął naprzeciwko naprawdę systemów niesamowicie groźnych. Też pamiętajmy, że za jego czasów ciągle groziła wojna powszechna i to wojna atomowa, grożąca zagładą ludzkości. Stąd jeśli dzisiaj patrzymy na z takim czasem lekkim zdziwieniem, dlaczego tyle o pokoju mówił i dlaczego o ten pokój tak zabiegał, to musimy jednak rozumieć kontekst, że tutaj dwa systemy, dwa mocarstwa stały naprzeciwko siebie z arsenałami, no, które mogły zgładzić całą planetę. I za to wszystko jak gdyby czuł się odpowiedzialny, no oczywiście wobec Boga. I to trzeba widzieć. To człowiek, który rozumiał też kulturę, z której wyrósł. Oczywiście to była kultura łacińska, ale zarazem polska. I rozumiał, żył tą kulturą, karmił się nią i też twierdził, znaczy mówił, że ten naród dzięki kulturze przetrwał, właśnie tej chrześcijańskiej kulturze, i też pielęgnował, czy chciał, ażeby ona była przesiąknięta chrześcijaństwem. To jest postać ogromna w sensie i wykształcenia, i charakteru, i intelektu, a w szczególności w sensie ducha, czyli tego zakorzenienia w tym, co najważniejsze.
Bardzo dziękuję. Tak myślę, że możemy też popatrzeć na wszystkie zagadnienia religijne, bo to jednak człowiek, który proponował ukierunkowanie człowieka na Boga. Zresztą to pierwsze przemówienie jego: otwórzcie drzwi Chrystusowi, szeroko otwórzcie, nie bójcie się, nie lękajcie. To właśnie wskazywanie Jezusa Chrystusa jako tego drogowskazu dla współczesnego człowieka. W tych kontekstach, które chociażby patrzymy Polska, prawda, też nie było to proste, też jakoś państwo stało przeciw Kościołowi, tym samym przeciw wierze, przeciw człowiekowi, przeciwko Bogu. Jak ksiądz profesor postrzega to, co udało się Ojcu Świętemu zrobić, bo tak jak mówiliśmy w pierwszej części, to taka jakby nowenna, prawda, po tej pierwszej nowennie prymasa tysiąclecia, prymasa Wyszyńskiego, ta kontynuacja tego wszystkiego, tego zmagania się o godność człowieka, o jego wiarę?
Ojciec wspomniał o tym pierwszym przemówieniu programowym Jana Pawła: otwórzcie drzwi Chrystusowi. Ja sobie kilkakrotnie zestawiałem to przemówienie, tą pierwszą homilię inauguracyjną z fragmentem książki Przekroczyć próg nadziei, w której Jan Paweł II, odpowiadając na pytanie Vittorio Messoriego, kreśli obraz świata nowożytnego, nowoczesnego. Pokazuje, że to jest, mówiąc najkrócej, świat, w którym Bóg stał się Bogiem pozaświatowym, stał się wypchnięty z rzeczywistości ludzkiej. Człowiek żyje tak, jakby Bóg nie istniał. Bóg pozostaje pewnym pojęciem. I myślę, że to, co udało się rzeczywiście Janowi Pawłowi II dokonać, na pewno w Polsce, na pewno w naszej rzeczywistości, ale także w ogóle w świecie, to, że przynajmniej uchyliliśmy te drzwi Chrystusowi. Mimo że on wzywał nas do tego, żebyśmy otworzyli je na oścież, bo takie słowa przecież padły w tym programowym przemówieniu, może nie byliśmy, na pewno nie byliśmy tutaj do końca konsekwentni, nie poszliśmy całkowicie za tym wezwaniem, ale na pewno udało się uczynić Boga żywym, obecnym, przynajmniej we fragmentach tej historii, którą on wraz z nami tworzył. Przypomnę tutaj wątek, który był poruszony w naszej części telewizyjnej, mianowicie powstanie Solidarności i wymiar religijny tego ruchu, tych strajków. Można powiedzieć, że Solidarność była odpowiednikiem, takim polskim odpowiednikiem teologii wyzwolenia, ale różniła się tym, że różniła się tym od tej latynoamerykańskiej teologii wyzwolenia, że upatrywała siły wyzwolenia nie w ruchu marksistowskim, nie w wojnie i rewolucji marksistowskiej, ale upatrywała tej siły wyzwolenia w Eucharystii. I te zdjęcia, które obiegły świat, przedstawiające robotników spowiadających się w stoczniach, w zakładach pracy, w kopalniach, te zdjęcia robotników uczestniczących we mszy świętej, to był właśnie wyraz tego otwarcia się na Boga. Myślę, że to jest taki bardzo spektakularny przykład. Może trudno znaleźć kolejne spektakularne przykłady, ale wydaje mi się tak, że jestem głęboko o tym przekonany, że takie otwarcie drzwi nastąpiło w życiu pojedynczych osób, w życiu całych rodzin, które jednak znalazły odwagę do tego, aby otworzyć drzwi swojego życia na Chrystusa. I przy wszystkich krytycznych uwagach dotyczących naszej kondycji po latach pontyfikatu, przy wszystkich krytycznych spostrzeżeniach dotyczących naszej rzeczywistości, sądzę, mówiąc najprościej i najzwięźlej, że gdyby nie było tego pontyfikatu, gdyby nie było tego wysiłku na rzecz otwarcia drzwi Chrystusowi, my byśmy się już osunęli w nicość. Bylibyśmy społeczeństwem, które straciłoby swoją godność narodową, swój instynkt samozachowawczy, swoją zdolność myślenia z nadzieją o przyszłości. Stalibyśmy się znów po prostu zniewolonymi umysłami, które podążałyby równią pochyłą w dół. A więc niezależnie od pewnych różnic między oczekiwaniami a spełnieniem, najkrócej rzecz ujmując, zawdzięczamy Janowi Pawłowi II w pewnym sensie to, że jesteśmy i że mamy odwagę myśleć o przyszłości.
Dziękuję. Pan profesor Grzegorz Kucharczyk.
Można dodać, powracając też do pewnego tego zagadnienia, które pojawiło się w pierwszej części naszych rozmów, mianowicie, że pontyfikat Ojca Świętego nie zakończył, czy nie położył kresu tym niepokojącym procesom, które już trwały w wielu partykularnych kościołach zachodnich w momencie, kiedy Jan Paweł II rozpoczynał swoją piotrową posługę, ale jednak pontyfikat świętego Jana Pawła II pozostawił po sobie jednak te punkty odniesienia, które także dzisiaj nam służą i powinny ciągle służyć, także na zachód od naszych granic, dla tych wszystkich, którzy właśnie chcą trwać, jak mówi Pismo Święte, przy zdrowej nauce. Ja myślę tutaj o tych wielkich dokumentach pontyfikatu Jana Pawła II, które niestety gdzieś są spychane na margines albo pomijane milczeniem, a które trzeba na nowo ciągle odkrywać, ciągle się wczytywać i czytać je z ołówkiem w ręku. Ja myślę tutaj o takich wielkich encyklikach jak Veritatis Splendor, jak Evangelium Vitae, jak Fides et Ratio i ta jego ostatnia encyklika, w jakimś sensie też testament, ta wielka nauka, ta ostatnia wielka nauka Jana Pawła II, Ecclesia de Eucharistia, Kościół Eucharystii. Wydaje się, że w czasach, w których rzeczywiście widzimy, jak Najświętszy Sakrament jest banalizowany, jest traktowany jako dodatek do miłego samopoczucia albo uroczystości rodzinnych, takich czy innych, te słowa, które tam w tej encyklice swojej ostatniej święty Jan Paweł II zapisał, są wręcz palącą koniecznością, żeby do nich wracać. Podobnie jak to dowartościowanie ludzkiego rozumu. Kiedy Ojciec Święty pisze Fides et Ratio, że żyjemy w czasach postępującej nieufności do rozumu. I w momencie, kiedy widzimy, jak grasują także po świecie akademickim różne teorie ubrane jako teorie naukowe, właściwie ideologie urągające nie tylko rozumowi, ale zdrowemu rozsądkowi, trzeba wracać do tego dokumentu, podobnie jak do tej wielkiej nauki Veritatis Splendor, że właśnie tym płaszczyzną porozumienia dla wszystkich ludzi dobrej woli to powinien być grunt prawa naturalnego, prawda? Afirmacji prawa naturalnego wpisanego przecież w serce człowieka, w serce ludzkie przez Stworzyciela. I to są właśnie te dokumenty, te ważne punkty odniesienia, te takie mocne filary, które pozostawił święty Jan Paweł II, i w tych czasach, no nie ukrywajmy, też pewnego chaosu i zamętu, to są te takie, można powiedzieć, boje, którymi można się przytrzymać i do których trzeba wracać. To są te wielkie, nieprzemijające dziedzictwo Jana Pawła II. My jesteśmy szczególnie wezwani, my mówię o Polakach, aby tą naukę świętego Jana Pawła II przypominać i także mieć w myślach to, że święty Jan Paweł II nie tylko zadawał pytanie jak i co, ale także zadawał pytanie po co i dlaczego. Po co my jesteśmy? Dlaczego my jesteśmy? Dlaczego my na przykład mamy wchodzić w struktury Zjednoczonej Europy? Te słowa, które wypowiedział do polskich biskupów będących z wizytą Ad Limina Apostolorum w 1998 roku, są przecież ciągle aktualne. To wezwanie, że Polska ma jednak świadczyć w Europie właśnie o swoją kulturą chrześcijańską, o tym także przypominać Europie, skąd ona jest, jakie są jej korzenie. Więc wydaje mi się, to są te ciągle aktualne nauki i to nie jest postać zamierzchła, wielka postać w naszym wielkim rodzinnym albumie narodu polskiego, które sobie będziemy od czasu do czasu otwierać, przeglądać i podziwiać, jakie to były wspaniałe czasy, kiedy wszyscy byliśmy razem i podziwialiśmy Ojca Świętego, tylko to jest aktualne dziedzictwo, żywe i ciągle ma nam ważne rzeczy do powiedzenia.
Dziękuję. Pan profesor Mieczysław Ryba.
Jan Paweł II miał nadzieję, że nowe tysiąclecie, czy początek nowego tysiąclecia to będzie wiosna Kościoła, a jedno z jego takich fundamentalnych przesłań czy rozróżnień też takich cywilizacyjnych to była walka cywilizacji życia i cywilizacji śmierci. I tu w całym tym swoim nawet dialogicznym zaangażowaniu starał się ten wymiar obrony życia stawiać na piedestał i na forum międzynarodowym, i w perspektywie własnej ojczyzny, i w perspektywie też nauczania Kościoła. Proszę zwrócić uwagę, co się dzieje, ta wielka nadzieja Jana Pawła II. No, zadajmy to pytanie, czy ona się spełnia na naszych oczach, czy wręcz przeciwnie. Ostatnie kraje katolickie, takie jak Irlandia w Europie, zasadniczo poszły w cywilizację śmierci, wręcz w referendum aborcje uchwalają. Prawa człowieka są definiowane w wielu, wielu krajach Zachodu poprzez pryzmat prawa do aborcji. Proszę, przypomnijmy ten strajk kobiet ostatnio. Przypomnijmy różne manifestacje w przestrzeni artystycznej, które u nas się dzieją w tej mierze. Przypomnijmy całą ideologię gender, LGBT i w ogóle lekceważenie tego przekazywania życia w małżeństwie. Kiedy sobie to wszystko uzmysłowimy, to rzeczywiście jak się wrzuci w pewną przestrzeń ogólną, to jeszcze ten Jan Paweł II, no tak, to był ktoś wielki, powiemy. Ale z nauczaniem czy z realizacją tego nauczania jest o wiele gorzej. Mało tego, ci, którzy dzisiaj jak gdyby dochodzą do głosu i mają to wsparcie zewnętrzne, najchętniej by obalili pomniki Jana Pawła, oczywiście symbolizujące jego nauczanie. To już teraz miało miejsce. Profanacja tych pomników, próba ich niszczenia. Oczywiście pomniki coś symbolizują, jakąś treść. I o tej treści dużo mówiliśmy w pierwszej części audycji teraz. Więc no to nie jest wiosna chrześcijaństwa. Na nią musimy zapracować i teraz no jest ten punkt odniesienia, dlatego tego Jana Pawła II trzeba bronić. Nawet pojawił się taki ruch obrony jego imienia, starano się go oskarżać o wszystkie możliwe złe rzeczy. No, przypomnijmy te kwestie pedofilskie, że milczenie w tej kwestii, no różne rzeczy. Oczywiście chodzi nade wszystko przecież nie o to, żeby oczyszczać Kościół z różnych błędów, tylko oczywiście chodzi o to, żeby to nauczanie, to przesłanie cywilizacji życia wyeliminować. W istocie cywilizacji łacińskiej, no tak to można inaczej nazwać, wyeliminować z świadomości współczesnego człowieka, który nie cywilizację życia, ale użycia miałby kultywować, czyli w istocie cywilizację śmierci. Przypomnijmy sobie te obrazki, bo one młode pokolenie nasze ogarnęły, kiedy ktoś publicznie na demonstracjach chwali się aborcją i pokazuje to jako niesamowite dobro, szczęście i tak dalej. To jest rzeczywistość niezwykle bolesna, więc jeśli my odwołujemy się do Jana Pawła II, to rzeczywiście łapmy te najważniejsze punkty jego nauczania, jego misji, przesłania, jego też działania. Bo warto, bo w przeciwnym razie, tak jak powiedział ksiądz profesor Bortkiewicz, to nie jest tak, że tamten, jak totalitaryzm minął i myśmy z niego wyszli, to nowy nie nastanie. Zresztą przypomnijmy sobie słowa Jana Pawła II jeszcze raz. Demokracja bez zasad bardzo szybko może się zmienić w jawny lub ukryty totalitaryzm.
Mówimy o tym przekazie dotyczącym wiary, ale też te zagadnienia społeczne, które ojciec święty Jan Paweł II podejmował, te zagrożenia, które już pan profesor Mieczysław Ryba wspomniał. No dziś pytamy, aborcja i skutki, ojciec święty o tym mówił, prawda, czy eutanazja, to co też jakaś taka korozja na człowieczeństwie ludzi świata, Europy, Polski. No ale przecież mówił o różnicach, żeby ich nie było. Różnice w poziomach życia ludzi. Zwracał uwagę na bezrobocie, prawda, na te niesprawiedliwości. Mówił o wszelkiej niesprawiedliwości społecznej, wyzysku człowieka przez człowieka. To już on podkreślał problemy migrantów, emigrantów, problemy rodziny we współczesnym świecie, rola i pozycja kobiet w państwie, bo tak jakby Kościół tego nie zauważył, ale jak tak nieraz słuchamy tego, co w Polsce mówił, chociażby w Łodzi do kobiet, to nikt tak nie mówił o tym geniuszu kobiety, prawda? Nikt z żadnych myślicieli czy przywódców państwowych nie zwraca tak uwagi na kobietę i że ona jest tym oczkiem w głowie. Ale dzieci, młodzież, prawda, pomoc ludziom chorym, starszym, opuszczonym, ta próba też spotkania, te światowe dni, światowe spotkania, to zbliżenie się różnych ludzi, prawda, młodych do młodych, zauważa chorych, świat nauki, kultury, dziennikarzy, modlitwa o pokój. Jest tyle tych przestrzeni, prawda, które jakoś tak pokazują nam, o co Janowi Pawłowi II chodziło i z jaką propozycją też szedł do świata. Księże profesorze.
Tak, rzeczywiście ta panorama wyliczająca obszary, w które angażował się święty Jan Paweł II, jest bardzo imponująca, robi rzeczywiście wrażenie. I możemy się zastanawiać, i to pytanie w nas oczywiście musi się jawić, dlaczego w takim razie jest tak, jak jest. Dlaczego właśnie dzisiaj, po pierwsze, zapominamy o tym, że Jan Paweł II mówił o tych problemach społecznych, które ojciec tutaj wyliczył. Dlaczego jest tak, że zapomnieliśmy tego entuzjazmu, który ogarniał młodzież, która przecież krzyczała jeszcze pod koniec pontyfikatu papieskiego, skandowała spraw to ojcze, skandowała naucz nas Ojcze Święty, jak być młodym. Nie pamiętam dokładnie w tej chwili tego cytatu, ale chodziło właśnie o to przypomnienie, o nauczenie bycia autentycznie młodym przez starego, zniedołężniałego Jana Pawła II. Był entuzjazm, był zachwyt. Dzisiaj właśnie obserwujemy jakiś ogromny regres. Myślę, że nie sposób z jednej strony podać tutaj precyzyjnej diagnozy, dlaczego tak się dzieje, ale sądzę, że pierwsza sprawa w moim przekonaniu jest taka, że Jan Paweł II był człowiekiem prawdziwości słów. A więc kiedy mówił godność człowieka, to miał na myśli tę godność, która, jak to podkreślał profesor Ryba, jest godnością wynikającą z odniesienia do Boga, bo to jest najgłębsze źródło godności. Dzisiaj, kiedy mówimy godność człowieka, mamy na myśli jakąś określoną przez jakieś gremia decyzyjne, zupełnie iluzoryczną godność, która jest po prostu fikcją. Kiedy papież mówił o prawach człowieka, to mówił o tych prawach, które wynikają z istoty osoby ludzkiej, z jej natury. Natomiast dzisiaj prawa bywają mylone po prostu z roszczeniami, dlatego obok autentycznych praw osoby ludzkiej pojawiają się roszczenia nazywane bezpodstawnie prawami i w efekcie mamy do czynienia z konfliktami. konfliktem, na przykład prawa do życia i roszczenia do zabijania dziecka nienarodzonego, które także bywa bezpodstawnie nazywane prawem człowieka. I to jest pierwsza sfera, którą myślę, że warto, na którą warto zwrócić uwagę, że Ojciec Święty mówił w sposób precyzyjny, ale wymagający zrozumienia. Niestety właśnie z tym problemem zrozumienia prostych słów, prostych nawet komunikatów, dzisiaj wielu z nas ma ogromny problem, a już jeżeli chodzi o doprecyzowanie pojęć, właśnie o zwrócenie uwagi na to, że no na przykład nie ma i nie może być małżeństwa, przepraszam za to sformułowanie, małżeństwa homoseksualnego, bo małżeństwo jest pojęciem tylko i wyłącznie dotyczącym związku kobiety i mężczyzny, a więc nie może być małżeństwa homoseksualnego, tak jak nie może być kwadratowego koła. To są po prostu pojęcia absurdalne, a my niestety dzisiaj zatraciliśmy tę zdolność wrażliwości na prawdę, wrażliwości na sens. Zatraciliśmy właśnie tę zdolność, której uczył nas wytrwale Jan Paweł II. A druga sprawa to ta, że on przedstawiając te pojęcia i przedstawiając te wartości, uczył nas zarazem odpowiedzialności. Przepraszam, bo wiem, że wchodzę tutaj na bardzo taki delikatny teren, ale kiedy słyszę zachwyty niektórych współczesnych ludzi orędziem skierowanym współcześnie do młodzieży w rodzaju powinniście wstać z kanapy i przypominam sobie słowa Jana Pawła II, musicie od siebie wymagać, choćby nawet inni od was nie wymagali, to ja widzę przepastną różnicę między tymi sformułowaniami. To pierwsze wezwanie do zejścia z kanapy jest dla mnie tak banalne, że po prostu przepraszam nawet, że je w ogóle cytuję. Z całym szacunkiem dla autora tych słów. Natomiast wezwanie wzywające do bycia, do wymagania od siebie, to jest wezwanie, które chciałbym, żeby towarzyszyło mi do końca życia. Niestety dzisiaj obok utraty wrażliwości na prawdziwość słowa straciliśmy także chęć wymagania od siebie. Straciliśmy chęć bycia odpowiedzialnym za to, co mówimy, za to, co czynimy. I myślę, że to jest, bo tak jest po prostu łatwiej, bo tak jest wygodniej, tak się przynajmniej może wydawać. I zapewne dlatego mamy dzisiaj coś, co było wielką wartością i wielkim skarbem danym nam przez Jana Pawła II, ale z czego dzisiaj w sposób niezbyt rozumny zrezygnowaliśmy albo rezygnujemy.
Dziękuję. Pan profesor Grzegorz Kucharczyk.
Nie pragniecie Polski, która by was nic nie kosztowała. Tak przypominają mi się te słowa świętego Jana Pawła II w nawiązaniu do tego, co przed chwilą mówił ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, bo to jest właśnie to wielkie nauczanie Jana Pawła II. Odnosząc się też do tej sytuacji, też w jakimś sensie nawiązując do tego, co przed chwilą mówił ksiądz profesor, nawiązując do tych trudnych wszystkich sytuacji, które trapią obecnie Kościół powszechny, to wydaje mi się właśnie, że to życie Jana Pawła II, zwłaszcza te ostatnie lata jego życia, kiedy cały Kościół, cały świat mógł widzieć, jak on zmaga się z tym krzyżem cierpienia. Ta jego ostatnia katecheza, ta przejmująca bez słów katecheza, jak przytulał się do krucyfiksu podczas ostatniej wielkopiątkowej drogi, kiedy już nie mógł być w Koloseum, ale siedział w swojej prywatnej kaplicy i przytulony do ukrzyżowanego. I to w połączeniu z tą właśnie jego ostatnią encykliką Ecclesia de Eucharistia, ona o przynajświętszej Eucharystii, to wydaje mi się, to jest taki ten profetyczny punkt odniesienia dla nas teraz, kiedy jesteśmy świadkami próby jakiegoś w cudzysłowie skonstruowania chrześcijaństwa bez krzyża, i właśnie banalizowania Najświętszego Sakramentu. I te ostatnie lata, to świadectwo Jana Pawła II i jego te ostatnie nauczanie to jest jak gdyby taki jego krzyk do nas, to wezwanie, że tego się trzymajcie, trzymajcie się krzyża, trzymajcie się Eucharystii, bo nadchodzą czasy, kiedy jedno i drugie będzie albo zanegowane, albo właśnie sprowadzone do jakiegoś dodatku, do rzeczy zupełnie drugorzędnych. I to wydaje mi się w połączeniu z tymi wielkimi dokumentami, o których wspominałem, nauczaniem świętego Jana Pawła II magisterialnym, jest tym właśnie trwałym dziedzictwem, tym co ten pontyfikat dał Polsce, Europie i światu.
Dziękuję. Pan profesor Ryba?
No tu tak, tutaj trzeba po prostu przejść z tego banalizowania, takiego banalnego traktowania papieża w takim tym tylko zewnętrznym wymiarze, że był medialny, że był kontaktowy, że był dialogicznie usposobiony, że no takie po prostu proste rzeczy i nic więcej, to tak płytko, jeśli się podejdzie do tego pontyfikatu, no to się tego papieża gdzieś tam zmunifikuje, czy też, jak powiedziałem wcześniej, skremówkuje, a on przecież powinien oddziaływać na nas przez cały czas. Jest w tej chwili, wydaje mi się, że w Polsce będziemy mieć do czynienia z takim momentem sporu o Jana Pawła II. Już teraz to było widać, tak jak wspomniałem, przy okazji tego strajku kobiet i później też te ataki się pojawiały i one będą się moim zdaniem potęgować, ponieważ przynajmniej w naszym kraju dla ogromnej ilości ludzi, bo to jeszcze ogrom ludzi żyje, którzy pamiętają ten pontyfikat, on ma ogromne znaczenie w ich życiu i to nauczanie, w związku z czym, ażeby to nie było przekazywane z pokolenia na pokolenie, szczególnie dla młodzieży, a pamiętajmy, że współczesna młodzież jest poddawana tej presji rewolucji seksualnej, to będzie się próbowało ten pomnik, mówię tu nie o fizycznym pomniku, tylko o pomniku w znaczeniu ten autorytet, obalić. I dlatego dobrze, że się dzisiaj spotykamy i wydaje mi się, że warto by było nam wszystkim to uświadomić i nas wszystkich ostrzec. Też dobrze, że w Toruniu jest ta świątynia Jana Pawła II, jest kult, bo wydaje się, że no, każda epoka ma swoich świętych i wydaje mi się, że cały czas Jan Paweł II może być taką skałą, takim punktem odniesienia. Jego nauczanie jest cały czas aktualne, dlatego no, musimy się do tego przygotować. A przygotować się nade wszystko poprzez to, że przypominamy to, co najbardziej kluczowe w tym, co nam mówił i jaką rolę w historii Polski i świata odegrał.
Dziękuję. Drodzy Państwo, zapraszamy serdecznie do kontaktu telefonicznego. W Radiu Maria trwają rozmowy niedokończone. Temat: wpływ pontyfikatu Jana Pawła II na Polskę, Europę i świat. Nasi goście: ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, profesor Grzegorz Kucharczyk i profesor Mieczysław Ryba. Telefony do studia: Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200 oraz telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 drugi 48 56 655 23 66.
Siebie na
Bardzo proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Anna z Nadrenii. Witam serdecznie księdza profesora i panów profesorów, pana
Kucharczyka i Ryby.
Kucharczyka, tak. Ja chciałam tak właściwie emocjonalnie, co zapamiętałam najbardziej z pielgrzymek Ojca Świętego do Polski, to wydarzenie pod Wielką Krakwią. Górale kochają, kochali i kochają Ojca Świętego i wzajemnie, że tak powiem, ta miłość. Ojciec Święty wyraził się, że na was zawsze można liczyć. I to było wydarzenie dla mnie właśnie takie, że burmistrz Zakopanego, klęcząc przed Ojcem Świętym, dziękował mu za to, że wyzwolił nas z czerwonej zarazy. Bardzo to przeżyłam. Mówię, nie będę analizować, bo panowie profesorowie to dużo lepiej robią ode mnie, a ja jako kobieta. Natomiast drugie wydarzenie, które zrobiło na mnie wrażenie, po śmierci Ojca Świętego, Rzym przecież zapełnił się milionami ludzi. To było wydarzenie bez precedensu. I śledziłam to, będąc w Niemczech, bo ja jestem od 81 roku w Niemczech. Teraz ostatnie 10 lat więcej jestem w Polsce. Natomiast to wydarzenie i potem komentarze w prasie przeczytałam, analizowałam prasę niemiecką bardzo, bardzo skrupulatnie. W tygodniku Die Welt przeczytałam komentarz właśnie z tego wydarzenia młodego dziennikarza, który w tym tłumie czekał na wejście do Bazyliki Świętego Piotra. I to było bardzo męczące dla niego, ale stała przed nim kobieta w ręcznie zrobionym sweterku, starsza kobieta. I on właśnie w tym artykule mówi, jeśli ona może, to ja muszę po prostu. No i wytrzymał. W każdym razie to nieczęsto się zdarza w Niemczech, żeby młodzi ludzie zdawali, może on nie zdawał sobie z tego sprawy, jakie to ma, jak pontyfik Ojca Świętego, jakie miał ogromne znaczenie. No i na zakończenie, jak po śmierci ojca i po wyborze na papieża, no właśnie, 16.
Benedykta 16.
Benedykta 16. Jechałam tramwajem i weszłam do tramwaju, tacy smutni ludzie siedzieli, a ja krzyknęłam do nich: ludzie, coście tacy smutni, przecież macie swojego papieża, który kontynuował dzieło naszego wielkiego człowieka. Dużo wymówić, też jak nie doceniamy wielkich ludzi, jak chodzi o kontekst właśnie cywilizacji łacińskiej. Geniusz, którego mieliśmy, ja mówię o Feliksie Konecznym, po prostu jest nieznany. Pan poprzedni minister szkolnictwa wyższego chciał się kłaść krzyżem, żeby na wszystkich uniwersytetach był gender, natomiast nie ma ani jednej katedry, ani jednego instytutu, który by badał sprawę cywilizacji. Co jest dla mnie no niezrozumiałe w żadnym. Panowie profesorowie, jestem gadułą, więc wycofuję się, ojcze, i serdecznie pozdrawiam, bardzo ciekawa audycja. Bogactwo myśli i mam pełną bibliotekę po mężu. Moim mąż zajmował się też cywilizacją łacińską i nie żyje już, ale właśnie nawet postanowiłam zamówić osobne szafy właśnie, bo wszystkie dzieła też i naszego wielkiego papieża, ojca Krąbca i to, co dorobku właśnie Uniwersytetu Lubelskiego, wszystkie mam w domu. Wszystko to jest mamy koło 5000 książek, także po mężu mam. Także czeka mnie dużo pracy. Serdecznie pozdrawiam, szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo, szczęść Boże. Może ksiądz profesor?
Cóż, ja mogę najpierw podziękować za to przypomnienie hołdu górali pod Wielką Krokwią. Też miałem szczęście być w czasie tej pielgrzymki w tym miejscu. Co prawda dość daleko od centrum wydarzeń, no niemniej jednak atmosfera przeżycia pozostaje. To rzeczywiście jest jedno z takich niezapomnianych wrażeń. Podzielam też pani troskę i zarazem pewien niepokój o to, że w naszej współczesnej edukacji tak mało miejsca poświęca się klasycznym korzeniom kultury, poświęca się tym fundamentom cywilizacji. I zarazem to może jest taka okazja, żeby pochwalić się dzisiejszym wydarzeniem, ponieważ dzisiaj na naszej uczelni zakończyła się pierwsza edycja podyplomowych studiów dziedzictwa myśli świętego Jana Pawła II, w którą zresztą cała nasza trójka była zaangażowana, uczestnicząca w dzisiejszym naszym spotkaniu. Więc można powiedzieć, że zrobiliśmy pewien krok w takim intelektualnym pochyleniu się czy zastanowieniu się nad spuścizną wielkiego papieża. Oczywiście to jest bardzo, bardzo nikły krok, niewielkie dokonanie, niewielkie osiągnięcie, no ale zawsze cieszy chociaż to, że ten krok został zrobiony w dobrym kierunku. No i oczywiście wspomniała pani tutaj Feliksa Konecznego, wielkiego rzeczywiście Polaka, wielkiego badacza cywilizacji, o którym jeden z najsłynniejszych badaczy cywilizacji XX wieku, Arnold Toynbee, wyrażał się z najwyższym szacunkiem. O ile dzieła Toynbiego są dość powszechnie znane w świecie, o tyle właśnie spuścizna Feliksa Konecznego jest bardzo mało niestety znana. Obyśmy właśnie uniknęli takich błędów z przeszłości, kiedy dokonania wielkich Polaków stawały się mało znane. Obyśmy przede wszystkim uniknęli takiego błędu, żeby właśnie potraktować osobę i dzieło świętego Jana Pawła II jako rzecz, która zostanie już zarchiwizowana, o czym mówił przed chwilą profesor Kucharczyk, będzie potraktowana jako fotografia w albumie narodowych pamiątek. Musimy zdecydowanie przed tym się bronić i za pani słowa bardzo serdecznie dziękuję.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, ojcze.
Szczęść Boże.
Witam bardzo serdecznie, Jadwiga z Katowice kłania. Witam serdecznie księdza profesora i pozostałych panów ekspertów, panów profesorów. Proszę państwa, wpływ pontyfikatu Jana Pawła II na Polskę, Europę i świat. Się temat przeogromny i nie sposób w kilku zdaniach ogarnąć i przekazać te treści, takie treści, by wypełnić i odnieść się do tej spuścizny i dorobku, który pozostawił nam nasz ukochany Ojciec Święty. 30 lat temu, w 1991 roku, u progu odzyskanej wolności przypomniał nam, Polakom, o fundamencie naszej wiary, jakim jest dekalog. Ojciec Święty miał świadomość, jakie nowe zagrożenia niesie nam rodząca się demokracja. Obawiał się i przewidywał, że dopiero co odzyskana wolność może przerodzić się w swawolę. W III RP pragnął nam zaproponować uniwersalny system wartości w oparciu o dekalog, by budować na trwałym fundamencie nowy ustrój i więź społeczną, nowy ład. Środowiska laickie z dezaprobatą społeczną właściwie odniosły się do tego wszystkiego. A wiele ludzi zachłysnęło się wolnością w tamtym czasie, pomimo że święty Jan Paweł II wyraźnie ostrzegał, że demokracja bez wartości przeradza się w totalitaryzm. Pamiętam słowa Ojca Świętego wypowiedziane w 1992 roku w Sopocie na hipodromie. Byłam tam. Mówił do ludzi Solidarności. I tu pozwolę sobie zacytować. Tu w Gdańsku przed 12 laty narodziła się Solidarność. Było to przełomowe wydarzenie w historii polskiego narodu, ale także w dziejach Europy. Słyszałem wtedy od was: nie ma wolności bez solidarności. Dziś wypada powiedzieć: nie ma solidarności bez miłości. Więcej, nie ma przyszłości człowieka i narodu bez miłości. Bez tej miłości, która przebacza, choć nie zapomina, która jest wrażliwa na niedolę innych, która nie szuka swego, ale pragnie dobra dla drugich. I drugi aspekt, który pragnę poruszyć, a który to charakteryzuje cały wielki pontyfikat, adresowany jest do każdego człowieka na naszym globie. Nie sposób to pominąć. To obrona życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Encyklika Evangelium Vitae mówi wyraźnie. I tu też zacytuję: nic i nikt nie może dać prawa do zabicia niewinnej istoty ludzkiej. Czy to jest embrion, czy płód, dziecko, czy dorosły człowiek, stary, nieuleczalnie chory, czy umierający. Żadna władza nie ma prawa do tego zmuszać, ani na to przyzwalać. Nie ma żadnego znaczenia, czy ktoś jest władcą świata, czy ostatnim nędzarzem na tej ziemi. Wobec wymogów moralnych jesteśmy absolutnie równi. Właśnie nasz umiłowany święty Jan Paweł II pragnął z całego serca, by to piąte przykazanie, nie zabijaj, w tym zakresie było w sposób wyjątkowy przestrzegane. 18 mija, proszę państwa, mija 101. rocznica urodzin naszego wielkiego świętego rodaka. Jaki prezent przyniesiemy urodzinowy? A może gremialny sztur modlitewny do końca naszego życia, jakim jest duchowa adopcja dziecka poczętego, całej wielkiej rodziny Radia Maryja. Zaprośmy do tej modlitwy Matkę Najświętszą, Matkę Nieustającej Pomocy. Ja to robię już od dłuższego czasu. Ona, Najświętsza z Matek, nie odmówi. Gdy ona będzie się z nami modlić, to cały Kościół triumfujący też uklęknie. To dopiero będzie skuteczna modlitwa. Zło należy zwyciężać dobrem, również te szalone tak zwane marsze kobiet. cała ta niegodziwość, która kręci się i właściwie oblega cały świat, zabija się dzieci nienarodzonych. Każdej minuty ginie wiele set dzieci. Kłaniam się pięknie, dziękuję serdecznie i księdzu profesorowi, i ojcu, i przede wszystkim naszym panom ekspertom, panom profesorom. Zostańcie z Bogiem.
Bardzo dziękujemy pani Jadwigo.
Kłaniam się.
Kłaniam się. Który z panów?
No może ja. Tak nawiązując do tej pierwszej części pani wypowiedzi, gdy była mowa o pielgrzymce świętego Jana Pawła II z 1991 roku do Polski. No warto rzeczywiście wracać do tego wydarzenia. To były takie, można powiedzieć, trzy słowa, które się wybijają w nauczaniu wtedy Jana Pawła II, które można też potraktować jako pewne streszczenie i przesłanie. A więc wdzięczność, pamięć i tożsamość. Wdzięczność przede wszystkim za ten dar wolności. Bogu dziękujcie, ducha nie gaście. To było to wezwanie, które towarzyszyło wtedy pielgrzymce świętego Jana Pawła II. I Ojciec Święty nauczał, że właśnie okazywanie wdzięczności, Bożej opatrzności jest tym wyrazem starania, aby ducha nie zagasić. To przede wszystkim. Zacznijmy od wdzięczności, bo jeżeli jesteśmy wdzięczni, to jednocześnie mamy świadomość, że jesteśmy zależni, prawda, że coś zawdzięczamy Bogu, który jest Panem historii. To wydaje mi się w naszych czasach jest ciągle aktualne. Czy będziemy wdzięczni za to, że kończy się czas zarazy, za to, że jesteśmy, że żyjemy, że możemy modlić się, możemy budować naszą wspólnotę. To jest pierwsza rzecz, pamięć o tym, no właśnie, czym jest nasza wspólnota narodowa, co ją tworzy i jaka też jest tożsamość nas duchowa i kulturowa. No i wierność temu w tym nadchodzącej nowej epoce, która wtedy się otwierała. Pamięć o tym, która o tym wszystkim, która ma konstytuować, ma tworzyć naszą tożsamość. Nie jakaś wyimaginowana ideologia pod tytułem powrót do Europy. Wtedy właśnie Ojciec Święty z całą mocą mówił, że to jest argument upokarzający. Mówienie o tym, że my mamy wracać do Europy, to jest argument upokarzający dla Polski. Bo my zawsze byliśmy w Europie i więcej dla tej Europy zrobiliśmy niż ci, którzy mają albo uważają, że mają patent na europejskość. Ja protestuję przeciwko utożsamianiu Europy na przykład właśnie z prawem do zabijania dzieci nienarodzonych. To są wtedy bardzo mocne słowa, zarówno gdy chodzi o treść, jak i formę. Ojciec Święty wtedy naprawdę podnosił głos jak prorok. To rzeczywiście były przecież wszyscy pamiętamy, albo powinniśmy pamiętać te wydarzenia wtedy właśnie z tej pielgrzymki, za którą on bardzo mocno został skrytykowany. To jest, jeżeli mówimy o tej dekonstrukcji obrazu świętego Jana Pawła II, czy atakach na Jana Pawła II, one wtedy tak naprawdę zaczynają się wtedy, 30 lat temu, kiedy no, różne wpływowe środowiska w pierwszych latach III Rzeczypospolitej orzekły z nieznoszącą sprzeciwu pewnością, że Ojciec Święty Jan Paweł II nie zrozumiał polskiej demokracji, nie zrozumiał polskiej wolności, nakrzyczał i pojechał, a w ogóle ile nas to kosztuje, te pielgrzymki. Wtedy to się zaczyna, wtedy zaczyna się ten dyskurs, no właśnie taki, który ma nie tylko polemizować z nauczaniem Jana Pawła II, ale też właśnie no, uciec się do takich bardzo niskich argumentów, takich no, wręcz małostkowych, to wtedy właśnie się zaczyna. No, 30 lat minęło i, no, i tutaj można powiedzieć, te młyny propagandy ciągle mielą i z pewnością w czasie, kiedy słyszymy, że nadciągają różne kongresy katoliczek i katolików, to takie tego typu przedsięwzięcia będą kontynuowane.
Dziękuję. Radio Maryja, proszę bardzo.
Ochrzczony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ośmielam się kolejny raz zabrać głos na antenie Radia Maryja. Bardzo serdecznie dziękuję.
Pana imię?
Józef z Łukowa, przepraszam.
Dziękuję.
Za ten temat w dniu dzisiejszym, w dniu świętego Andrzeja Bobory, patrona Polski, w dniu wspomnienia 16 dnia miesiąca wyboru Ojca Świętego. I taka refleksja, tutaj bardzo wielki ukłon w kierunku księdza profesora Bortkiewicza, bardzo z utęsknieniem oczekuję piątkowego spotkania. I za jego duchowości, i za obecność, i to wspieranie naszego głosu i świętego Jana Pawła II, przekazywanie nam. Ja myślę, że nasz naród w osobach świętych, błogosławionych, sług bożych, pasterzy, wodzów narodu duchowego wyciąga ciągle ręce ku opatrzności. I opatrzność nam zsyła obfitość łask. Czy to przez doświadczenia, ale też i przez wydarzenia. Ten rok jest 40. rocznicą stanu wojennego, a jednocześnie 30. rocznicą Radia Maryja, które jak gdyby przyszło w obronę ludziom umęczonym, trudzącym się, walczącym z bezsiłą. Ofiarą pada ksiądz Jerzy na czele tego ruchu. I tu ten głos zamknięty, zamknięte usta otwiera się przez Radio Maryja na cały świat. I gdyby nie Radio Maryja, to naprawdę, owszem, zdecydowanie Ojciec Święty Jan Paweł II przede wszystkim wpłynął na wydarzenia, które dzisiaj przeżywamy, że są one o wiele w lepszej sytuacji niż by były, gdyby nie było świętego Jana Pawła II, ale też gdyby nie było Radia Maryja, ja się ośmielam często powtarzać w gronie wielu osób przezacnych, że nie wiedziałbym, jak się nazywam, gdyby nie Radio Maryja. Także ta wyciągnięta dłoń nasza ku opatrzności daje nam te owoce, ten dar. Dzisiaj w naszej parafii świętego brata Alberta obecnie przebywa Matka Boża Skrzeptówek, sanktuarium, które jest wotum wdzięczności za ocalenie świętego Jana Pawła II. Jakże to wspaniałe wydarzenie. Ileż ludzi przybyło mimo pandemii i jutro i pojutrze będziemy się modlić, dziękować Bogu za opatrzność Bożą i o łaski potrzebne dla nas i dla narodu i dla świata. A na czele tego wszystkiego stoi niesamowicie wielkie dzieło Radio Maryja, które jest dla każdego otwarte, dla wszystkich wspólnot, którzy chcą służyć prawdzie, a niestety ta prawda też stawiana jest przed sądem, ale też musimy bronić tej prawdy. Nie możemy pozwolić, żeby kolejny raz padła ofiarą. Ja nie będę już wyliczał miejsc, ale wspomnę jedno. Żebyśmy nie płacili ceny, bo tak się ośmielę odczytać, wolno mi to powiedzieć, jaką zapłaciliśmy za arcybiskupa Wielgusa w Smoleńskim. Bardzo serdecznie Bóg zapłać i w górę serca i alleluja zawołaniem czcigodnego ojca dyrektora do pracy i naprzód.
Bardzo Panem dziękuję Bogiem, z Panem Bogiem. Księże profesorze.
Myślałem, że będzie kolejna pana profesora Mieczysława Rybę.
Tak? Panie profesorze?
Ale pozwolę sobie tylko dwa zdania dopowiedzieć.
Nie, to było skierowane do księdza profesora, a ja potwierdzę, że to samo powiem, co ksiądz profesor na pewno.
Chcę powiedzieć, znaczy dziękuję bardzo serdecznie za słowa pana Józefa, pełne życzliwości. To jest pierwsza sprawa i dziękuję też za to zwrócenie uwagi na te rocznice, w tym sensie, że to jest taki trop, czy taka metodologia, którą rzeczywiście też posługiwał się święty Jan Paweł II. On przecież kazał nam zwracać baczną uwagę na różne znaki czasu, na dostrzeżenie tego, że w tej chronologii zdarzeń są też kairo i są znaki czasu, które są wyraźnymi interwencjami Pana Boga. Czasem trudnymi do prostej interpretacji, ale zawsze pobudzającymi nas do myślenia i do działania. I za to przypomnienie właśnie tych bardzo zróżnicowanych wydarzeń 40. rocznicy stanu wojennego i zarazem tej 30. rocznicy utworzenia naszego radia. No bardzo dziękuję, bo to jest właśnie taka inspiracja do tego, żebyśmy spoglądali na wydarzenia, które toczą się wokół nas właśnie poprzez pryzmat znaków czasu i próbowali je właściwie interpretować.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwonię Jan z Łodzi. Ja chciałem też podziękować jak słuchacze za audycję. Ja zapamiętałem słowa Ojca Świętego, że wolność jest darem i zadaniem dla człowieka odkupionego, czyli te słowa my wszyscy jak gdyby przyjęliśmy, tylko z realizacją mieliśmy, chyba mamy pewien problem, chociaż goście, którzy są zgromadzeni w studio, to są dla mnie autorytetami i wiernie jak gdyby kontynuują to nauczanie Jana Pawła II i Kościoła. Dlatego chciałem serdecznie podziękować za to. Jest pewien problem, ponieważ my i przy okrągłym stole, i przy różnych innych okolicznościach jednak albo zostaliśmy zmuszeni, albo na skutek naszych subiektywnych ocen, a nie nauczania Jana Pawła II, jednak zostaliśmy w taki czy inny sposób zmuszeni do ugody jednak z kłamstwem. I co tu dużo mówić, każdy z nas powinien się jednak pokajać, bo jeżeli chodzi o nauczanie, to wielu z nas niestety w sposób jakiś, nie wiem, ale może ten ideologiczny fanatyzm, który my oglądamy w telewizji, czy może który zresztą on jakiś czas tam tylko trwał, ale ten system unifikowania myśli ludzkiej gdyby w tych mediach pozostał. Może jesteśmy słabi, dlatego świadectwo Jana Pawła II i profesorów w studiu jest dla nas bardzo ważne, ponieważ jeżeli chodzi o polityków, którzy się wybili na stołki ministerialne, to po jakimś czasie zauważyłem u nich pewien sceptycyzm, czyli oni zaczęli odchodzić od tego nauczania i właściwie mieszać dobro ze złem. I ja się cieszę, że są takie autorytety, które ja często widzę w telewizji publicznej, które jednak są wierni nauczaniu Jana Pawła II, ponieważ mamy następny problem, czyli dążenie do prawdy, które jest w Radiu Maryja, to jest dla nas bardzo ważne. I ta myśl, która jest w Radiu Maryja, domaga się wolności. To jest takie etyczne działanie Radia Maryja. A tutaj mamy następny problem, czyli tutaj jest bez przerwy walka. Ale ja chciałem podziękować i szczególnie za to, co teraz, mam nadzieję, się będzie dobrego działo na wyższych uczelniach, gdzie będzie jasno postawione, że normą jest prawda, grzechem błąd, a wrogiem nieubłaganym fikcja, bo my mamy jeszcze wiele do zrobienia, jak mówił Jan Paweł II, szczególnie w szkolnictwie, na uczelniach. Nie wiem, czy właściwie tak samo moje autorytety myślą. Bóg zapłać, szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Może pan profesor Ryba teraz?
To raz potwierdzę, że ja to samo co ksiądz profesor, ale coś może dodam rzeczywiście. Znaczy zatroskanie pana o stan polskiej nauki i życia uniwersyteckiego jest słuszne i to się wcale nie rozstrzyga tylko i wyłącznie na poziomie ministerialnym, chociaż z tego poziomu można pewne procesy dobre wesprzeć, a złe hamować lub odwrotnie. I niestety też obserwowaliśmy właśnie ten proces odwrotny, natomiast tam mamy do czynienia z tendencją, może panowie też potwierdzą, bardzo mocną, taką rewolucyjną, która ogarnia coraz szerzej różnorakie umysły i to z różnych dziedzin nauki, szczególnie nauk humanistycznych, społecznych czy filozoficznych, a nawet teologii. Natomiast ja bym dodał jeszcze jedną ważną datę tego roku. Rocznica, ale zarazem wydarzenie, które przed nami, to jest oczywiście rocznica śmierci prymasa Wyszyńskiego, również okrągła, a zarazem jego beatyfikacja. Proszę zwrócić uwagę, że ten wiek XX, chyba najczarniejszy w naszych dziejach, bo mieliśmy do czynienia z tym ludobójstwem hitlerowskim, mieliśmy do czynienia z tym ludobójstwem sowieckim, z totalitarnymi systemami skrajnie antychrześcijańskimi, a z drugiej strony rzeczywiście postaci, jakie się pojawiły w tym XX wieku w polskim kościele, a zarazem wydarzenia takie opatrznościowe, jak powstanie Radia Maryja, no też są wyjątkowe. Czyli nie jest tak, że Pan Bóg nas jak gdyby zostawił samymi. I tu w pewnym ciągu zdarzeń, gdybyśmy popatrzyli, ja mówiłem to w pierwszej części audycji, wydaje się, że śmiało można potwierdzić to, co mówił Jan Paweł II, że nie byłoby papieża Polaka, gdyby nie prymas Wyszyński i jego milenium. To jest jak gdyby związek przyczynowy, oczywisty, i miał świadomość tego Jan Paweł II, miał świadomość kontynuacji pewnego dzieła. Również tych rekolekcji 9-letniej nowenny, którą później kontynuował Jan Paweł II w stosunku do Polski. No też proszę zwrócić uwagę, że radio, którym jesteśmy w tej chwili, jest też nazwane Radiem Maryja, i wszystkie te trzy rocznice, one jednak są pod tym szyldem, czy w tym odniesieniu maryjnym bardzo mocnym. Ja myślę, że nawet taką audycję miałem nie tak dawno w Radio Maryja w związku z tym, ażebyśmy jednak świątecznie naprawdę czcili rocznicę Chrztu Polski, a nie tylko jakiś 1 maja, bo to ważniejsza rocznica nawet niż 11 listopada. Ale kiedy będziemy tę beatyfikację prymasa Wyszyńskiego przeżywać, to wydaje się, że jest to niepowtarzalna szansa pokazania, zgłębienia myśli również tego człowieka i splecienia, znaczy tego dziedzictwa prymasowskiego z tym, co zwiemy dziedzictwem Jana Pawła. To wszystko gdzieś mieści się w perspektywie całej misji Radia Maryja do dnia dzisiejszego. Bo wtedy głębiej rozumiemy, co to znaczy polskość. Pamiętajmy, że dzisiaj chce się na nowo, znowuż, tę polskość definiować bez Chrystusa, czy bez chrześcijaństwa. W jakiś przedziwny, znowuż kosmiczny sposób, może czasem bardziej przerażający, bo bardziej wynaturzony niż to, co było nawet w XX wieku. Więc jeśli ta beatyfikacja w końcu się ma dokonać, to myślę, że również niech wybrzmią i myśli, i dzieła tak i prymasa Wyszyńskiego, jak i Jana Pawła II w Kościele Polskim także. No bo chaos jest ogromny, też nie musimy się czarować, że Kościół generalnie jest w kryzysie, mówimy o Kościele powszechnym, więc sięgnięcie do takich postaci, tak byśmy powiedzieli, prorocko usposobionych w najtrudniejszych czasach, jakich można sobie wyobrazić, jest też jakąś szansą na odrodzenie ponowne.
Dziękuję. Radio Maryja, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Zawsze.
Serdecznie witam Maria z Warszawy, ojca prowadzącego i dostojnych gości. Cieszę się z tego, że mogę wspominać świętego Jana Pawła II, którego byłam w pewnym sensie takim pokoleniem, które bezpośrednio czerpało z jego nauk, a panowie profesorowie ksiądz profesor mówili o pewnym momencie o tym, jak głębokie myśli dotyczące młodzieży wypowiadał święty Jan Paweł II, i była tam mowa też o tym wstaniu z kanapy. I to mnie zainspirowało, żeby zadzwonić i powiedzieć, że ja czytam z radością te homilie, jeszcze mam taką księgę, w której są homilie, zanim został święty Jan Paweł II papieżem, i jest homilia na uroczystość świętego Stanisława Kostki 13 listopada 75 roku. to były najpiękniejsze lata mojej młodości i wtedy też słuchałam czasem homilii przyszłego Ojca Świętego. I właśnie w kontekście tego, co narzekaliśmy w pewnym sensie, że ta młodzież, że no jakoś tak teraz już nie ma kto prowadzić, czy też nie prowadzi się tak, jak należy i dlaczego tacy są, jak wychowali rodzice. I ja znalazłam króciutki, tak za panią Jadwigą, którą pozdrawiam, cytat z tejże homilii. Chodzi o to, że mówię skrętą drogą, może powinniśmy odrodzić ten kult świętego Stanisława Kostki, bo Karl Akutis jest owszem dla młodzieży współczesnej naszej może tym wzorcem lepszym, bo młodzież zajmuje się komputerem, ale od XVI wieku jednak kult świętego Stanisława Kostki to i sam Jan Paweł II, święty Jan Paweł II, zanim został papieżem, mówił już wtedy, że on po prostu jest jakoś przewodzi młodzieży, mimo że bardzo wcześnie umarł, mając 18 lat, i że tam jest dziedzictwo tak czystości, wolności wewnętrznej i miłości do Maryi, Matki Boskiej. I właśnie tak wcześnie, przecież w 75 roku, dwa słowa tylko cytatu dotyczące właśnie tego dziedzictwa, tej czystości w tym wypadku, bo wewnętrzna wolność, czystość i miłość do Maryi. Istnieje bowiem takie wielkie zagrożenie młodego pokolenia przez rozwiązłość. Pozwólmy im na wszystko, a będą słabi. Tymczasem trzeba, byście byli mocni, i dziewczęta, i chłopcy, przyszłe matki, przyszli ojcowie w tej niełatwej rzeczywistości. Trzeba, byście byli mocni, nie możecie pójść na bok. To te wszystkie propozycje rozwiązłości, ozdobione najczęściej różnymi tytułami postępu i nowoczesności, naturalności czy normalności, nawet tak. Nie możecie iść na te wszystkie propozycje. Trzeba zachować zdrowy rdzeń młodej polskiej duszy. Od tego zależy przyszłość. To jest fragment dotyczący właśnie tego, że ten kult, może byśmy, bo się dało odrodzić ten kult, chociaż to on żył w XVI wieku, ale jednak te trzy dziedzictwa duchowości, które jeszcze za czasów, kiedy Jan Paweł II, święty Jan Paweł II, bardzo ciągle wracał do świętego Stanisława Kostki. A myśmy, ja w młodości, w dzieciństwie, to bez przerwy świętego Zbawiciela Najświętszego w Warszawie były przedstawienia. Myśmy jako dzieci też czcili świętego Stanisława Kostkę. Teraz może są nowe wzorce, ale to jest jednak patron, bo nawet Jan Paweł II porównał dwóch Stanisławów, tego z XI wieku, który został, prawda, no wiadomo, biskup i tego. To są dwaj patroni. I właśnie chciałam powiedzieć, że brak, on tak, to mnie wstrząsnęło mną, ta cała homilia, ten cytat, który pozwoliłam sobie przytoczyć, to też to jest prorok, ponieważ w 75 roku ja byłam młoda i to już mówił o tym, co się teraz dzieje, prawda, biskup krakowski. Natomiast jeszcze drugą rzecz, którą szalenie był mi bliski Jan Paweł, znaczy przepraszam, biskup krakowski, potem święty Jan Paweł II, że bardzo zwracał uwagę na śpiewy. To już taki drugi mały cytat, że w 71 roku mówił o prawie liturgii, w tym śpiewów, i powiedział: przyczyniajcie się do tego, żeby muzyka włączona przez Kościół w sprawowanie jego tajemnic była prawdziwie religijna, czyli aby mogła odpowiednio spełniać swe szlachetne, religijne cele. Żeby była naprawdę artystyczna, to znaczy zdolna poruszyć i przemieniać uczucia człowieka w pochwalną i błagalną pieśń do Trójcy Przenajświętszej. Ja wiem, że ja trochę przynudzam, już jestem z takiego pokolenia, które no, szalenie lubiłam sakralną muzykę. Teraz jest inna ta muzyka. Może ta młodzież też jest inna, ale poprzez pewne klimaty, poprzez przypomnienie może kultu świętego Stanisława Kostki, tych wszystkich jego pieśni poświęconych jemu, może jestem idealistką, ale może by się dało coś odrodzić jeszcze. I ta młodzież może by odeszła od tych komputerów i doszła do tej duchowości, do tej wolności wewnętrznej, której nie miał kto im stoić, bo rodzice już byli trochę inaczej wychowani. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za audycję. Przepraszam, że tyle cytatów i serdeczne dzięki z Panem Bogiem.
Dziękujemy bardzo. Może pan profesor Grzegorz Kucharczyk?
Tak, bardzo dziękuję. Dziękuję za ten głos. No, warto odnieść się do tej ostatniej kwestii, którą też nasza słuchaczka tutaj zaakcentowała, mianowicie te kwestie liturgii, bo tak jak już była mowa o tym, w momencie, kiedy Ojciec Święty obejmował najwyższą władzę pasterską w Kościele jako następca świętego Piotra, no to rzeczywiście pod tym względem, zwłaszcza w kościołach zachodnich, było bardzo źle. Tutaj to była opatrznościowa też, można powiedzieć, rola prymasa tysiąclecia, że Kościół polski został uchroniony od tego zamętu i właśnie pewnych dewastacji liturgicznych, które odbywały się pod pozorem tak zwanych reform posoborowych właśnie w wielu kościołach zachodnich i też na to Ojciec Święty też musiał reagować i reagował. Są jego listy z pierwszych lat pontyfikatu, kiedy nawet tam padają pod adresem wiernych słowa przeprosin, że wielu ludzi kościoła na przykład właśnie zamieniło mszę świętą na ekspresję własnych różnych odczuć, uczuć i emocji, a nie na to, czym msza święta jest i zawsze powinna być. Więc to jest też bardzo ważny rys tego pontyfikatu i tutaj o tym też trzeba wspominać. No cóż, też przypominają się słowa, już odnosząc się do tej pierwszej części pani wypowiedzi, no, z tego nauczania, które kierował Jan Paweł II no, właśnie 30 lat temu, kiedy też z taką mocą mówił, że nie chodzi o wolność, która znieprawia człowieka, że chodzi o tą wolność, która podnosi człowieka, nie znieprawia człowieka. To też krzyczał, ponieważ tą sprawę należało wykrzyczeć, należało mocno to zaakcentować i on to akcentował. Za każdym razem zresztą, kiedy u nas był, kiedy przyjeżdżał do Polski, mówił tak jak w 87 roku, 13 czerwca na Jasnej Górze, nie pragnijcie łatwizny, nie idźcie za łatwizną. Kiedy w 83 roku padły te znane słowa, wymagajcie od siebie nawet wtedy, kiedy inni od was wymagać nie będą. Ojciec Święty był z tego pokolenia, które też doskonale pamiętało, że no właśnie to, co potem po latach nazywało się tak zwaną rewolucją seksualną, to u nas, na naszej ziemi przychodziło w najczarniejszej nocy naszej historii. To znaczy, kiedy Polska została podzielona między Niemcy, hitlerowski i Związek Sowiecki. No i przypomnijmy sobie, że tak zwana aborcja na żądanie pojawia się na okupowanych ziemiach polskich właśnie wtedy, wprowadzona przez władze niemieckie. Czytelną intencją oczywiście, żeby w ten sposób przyczyniać się do biologicznego zniszczenia narodu polskiego. No a poza tym drugi aspekt, może mniej znany, ale warto przypomnieć, tak zwana prasa gadzinowa, czyli polskojęzyczna prasa wydawana przez władze niemieckie na obszarach okupowanych, no miała też taki segment prasy kolorowej, bogato ilustrowanej, no de facto pornograficznej, tak aby no odciągać młodych Polaków od no właśnie niekorzystnych z punktu widzenia władz niemieckich aktywności w podziemiu niepodległościowym, tylko żeby właśnie w ten sposób kanalizować tą energię. To warto pamiętać i Ojciec Święty doskonale o tym pamięta. On był z tego pokolenia właśnie, pokolenia II Rzeczypospolitej, które wchodziło w ten najczarniejszy okres naszej historii i on widział to, co działo się na tych obszarach okupowanych i stąd też to jego ciągłe nawiązywanie do tego, że miarą właśnie wolności, tej rzeczywistej wolności jest to, żeby odrzucać to pójście na łatwiznę. On to wielokrotnie przecież do tego motywu Westerplatte, który tak wyartykułował w 87 roku, ale de facto ta myśl, to nauczanie jest w niego ciągle obecne, zarówno przed, jak i po wstąpieniu na tron Piotrowy.
Dziękuję. Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krystyna z Lublina. Chciałam tylko tutaj, usłyszałam, Pani Maria mówi, że nie mamy już papieża, nie mamy prymasa Wyszyńskiego. Właśnie wróciłam niedawno z pięknych uroczystości w Strachocinie. Nie mamy, ale mamy posłanego przez Boga wielkiego patrona Andrzeja Bobol, który wykazał się wielkim męstwem ze sobą, prawda? To było właśnie piękna audycja z księdzem prałatem Niżnikiem w telewizji Trwam i w Radio Maryję. Także chciałam bardzo podziękować księdzu prałatowi za piękne przygotowanie i rozpoczęcie tego kultu, który prosił Andrzej Bobola z polecenia samego Boga. I to dopiero zorientowałam się, znaczy przeżyłam, doświadczyłam to, że właśnie się ksiądz Niżnik mówił jeszcze wcześniej, prawda, w tych audycjach, że w 1968 roku objawił się w jednej z mistyczek, której powiedział, że to męczeństwo, ten ból nie był tak straszny, ponieważ widział już swoje życie wieczne, ale powiedział, no to mnie tak jakoś właśnie ustawiło na nogi, że Matka Boża jest królową Polski. Dla naszych serc, naszych sumień, z naszą nadzieją jest królową, a nie patronką. Ja cały czas myślałam, że patronką jest obok prawda Stanisława, czy odwrotnie. Także to myślę, że trzeba chyba odświeżyć ten kult do królowej Polski przez stawiennictwo Andrzeja Boboli, który może wszystko potrafi, tak? Tylko właśnie to jakoś te ciemne siły działają, żebyśmy tego nie kultywowali, a to jest teraz od tych najstraszniejszych czasów, który właśnie też przewidział te zagrożenia przed wolną tych dwóch imperiów. Także polecam i modliliśmy się za Polskę, a Andrzej Bobola stala, prawda, wiarę, dbał przede wszystkim o zbawienie dusz, czy był prawosławny, czy katolik. Właśnie tak ładnie ksiądz Niżnik podkreślił, że to się człowiek, Bożenie Boże, dziecko Boże liczył Boga i jest na teraz po prostu, mamy sakramenty, mamy królową Polskę, której musimy stawiać się i prosić, żeby dalej nam pomagała za stawiennictwem świętego Andrzeja Boboli. Bóg zapłaci, szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Ksiądz profesor, słowo.
Oczywiście bardzo ważną sprawą jest to, żebyśmy pamiętali właśnie o tych wsparciach duchowych, które mamy. Wcześniej pani Maria wspominała o roli świętego Stanisława Kostki. To jest rzeczywiście patron bardzo szczególny, który wciąż powinien pozostawać aktualny dla młodzieży. Na pewno wiele zależy od sposobu opowiedzenia jego biografii, opowiedzenia jego młodości, jego entuzjazmu, odwagi, determinacji w dążeniu do celu. To jest sprawa ogromnie ważna. Podobnie bardzo cenne jest przywoływanie osoby świętego Andrzeja Boboli, a także pozostałych patronów Polski. To jest właśnie też jedna z wielkich zasług świętego Jana Pawła II, że on ten poczet wielkich patronów, wielkich bohaterów wiary znacznie nam poszerzył. I to także osoby bardzo współczesne, bo przecież między innymi męczenników z okresu II wojny światowej. 99 rok bodajże, kiedy właśnie 107 męczenników zostało beatyfikowanych w Warszawie w jednej uroczystości. Wśród nich byli męczennicy obozów koncentracyjnych, obozów zagłady. Mamy piątkę poznańską, bardzo młodych ludzi. Na pewno takich wzorców jest bardzo wiele. Rzecz w tym, żeby oni stali się zakorzenieni w naszej świadomości, w naszej pamięci. Tutaj bardzo wiele zależy od nas, właśnie tego pokolenia, do którego roli należy przekaz wiary, przekaz historii, a więc do pokolenia rodziców, katechetów, kapłanów, pokolenia wychowawców, nauczycieli.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Andrzej mówi ze Szwajcarii. Obserwuję sytuację w Polsce. Nie mogę patrzeć, jak nasze wartości katolickie są niszczone, ale no tak, no młodzież trzeba by wychować to się bardziej w duchu katolickim, ale jak to można zrobić, skoro jak minister szkolnictwa wyższego był minister Gowin, to on sam powiedział, że będzie się rzucał rejtany w obronie gender na uczelniach, prawda? No to jedno się kłóci z drugim, prawda? Nauka Jana Pawła II i to gender. Ruchy lewicowe, które chcą właśnie odciągnąć młodzież od wiary katolickiej, są finansowane w dużej mierze z zagranicy. I póki tego się nie utnie, no to ja się obawiam, że będzie ciężko odbić polską młodzież z rąk tych lewicowych ruchów. A jeszcze jedno. Któregoś dnia oglądałem na internecie protest przeciwko obostrzeniom covidowym i to było przed grobem nieznanego żołnierza. To chyba było nawet 10 kwietnia tego roku. I tam kamerzysta zrobił zbliżenie na taki krzyż. Proszę Państwa, przez wieki dla Polaków były wartości Bóg, honor, ojczyzna. A na tym krzyżu był napis honor, ojczyzna. Słowo Bóg zostało wywalone. Jeżeli takie rzeczy będą się działy, to będzie ciężko odwojować naszą młodzież i w ogóle nasz naród z rąk lewicy. No, dziękuję.
Dziękuję, panie Andrzeju. Pan profesor Mieczysław Ryba.
Przypomnijmy sobie, że Jan Paweł II, nawet kiedy był starszy, to potrafił ogromadzać młodzież i do niej mówić, no i był słuchany, więc rzeczywiście toczy się dzisiaj fundamentalna walka o duszę młodzieży. W Polsce to widać namacalnie, w wielu krajach praktycznie ta walka została przegrana. I szkoda, ja bym się zgodził z panem, że to się odbywa na gruncie szkolnym, ale jeszcze bardziej odbywa się to na gruncie szeroko rozumianych mediów. Tutaj mamy do czynienia z bardzo taką przemyślną propagandą, szczególnie w mediach społecznościowych. I ona no, osiąga swoje sukcesy, więc w tym względzie na każdym piętrze, no oczywiście jeśli mówimy o systemie szkolnym, jak najbardziej pełna zgoda. Jeśli mówimy o uniwersytetach, jak najbardziej, tylko pamiętajmy, że w tej chwili na wielu uniwersytetach prześladowani są ci ludzie, którzy bronią zasad albo ośmielają się krytykować ideologię. No, to takie czasy są. Ale to wszystko jest w mocnym takim otoczeniu zewnętrznym. My musimy patrzeć, kim my jesteśmy na tle Europy. Ze względu na dziedzictwo prymasa Wyszyńskiego i Jana Pawła II, Polska jest jeszcze zupełnie innym krajem, szczególnie jeśli mówimy o dorosłym pokoleniu, niż wszystkie kraje europejskie, tak bym to zdefiniował. To znaczy, kiedy Europa przychodziła rewolucję seksualną 66 roku, myśmy przychodzili kontrrewolucję katolicką roku 66, a później ta kontrrewolucja katolicka była wzmocniona pontyfikatem Jana Pawła II 12 lat później. I to trwało aż do czasów, prawda, aż do początku XXI wieku. Więc w tym względzie jesteśmy jeszcze innym narodem i dorośli, jeśli zrozumieją i Kościół też, powiedzmy sobie, i pasterze Kościoła, no mniej lęku o te w ciągu oskarżenia o pedofilię, różne inne rzeczy, a więcej odwagi z jasnym przekazem, bo problem jest nie tylko taki, żeby młodzież przeciągać jakimś takim słodkim przekazem, Pan Cię kocha, ale również jasno pokazywać zło, bo to jest prawda o świecie, pokazywać jaki jest wybór, czy wybór jest życia lub śmierci. To nie są rzeczy, że ktoś pójdzie sobie na demonstrację i będzie kogo, prawda, opruwał Pana Boga wprost,
lub prawda, w bluźnierczy hasła głosili, że to bez konsekwencji będzie duchowych. No przecież gdzie są pasterze na Boga? No, to trzeba przecież powiedzieć, jakie się zaciąga duchowe tutaj, co się dzieje z duszą ludzką w tym zakresie. Trzeba to mówić głośno. Młodzież potrzebuje wymagań, iż idzie za tymi, którzy wymagają, i prawdy, i idzie za tymi, którzy mówią prawdę. I tutaj oczywiście, że system szkolny to jest jedno. Mi się wydaje, że mamy nowego ministra i tu naprawdę przekaz jest od profesora Czanka jasny. Natomiast tu na wszystkich poziomach to się musi dziać. I rodziców, i duszpasterzy. I naprawdę to nie chodzi o to, żeby być takim przesłodzonym nie wiadomo po co. Ktoś ciągle słodzi tę herbatę, że się nie daje tego wypić. No. Wszystko musi mieć swoją miarę i to, co mówiliśmy o Janie Pawle II, jak mówił o tych wymaganiach, że musicie od siebie wymagać. Czasy idą takie, że no, naprawdę to idzie walka o nie tylko przyszłość narodu, ale praktycznie o życie wieczne każdego z nas i naszych dzieci. I można po prostu wszystko stracić. No. I jeśli my mówimy i przypominamy Jana Pawła II, to po to, żeby wybrać życie. No. I tu ten brak odwagi, i mówię to po raz któryś, i to również u naszych duszpasterzy niektórych, no to przeraża. No. I to też trzeba to o tym powiedzieć, nie tylko o tych kwestiach ministerialnych. Każdy z nas jest zobowiązany do tego, aby mówić prawdę. To jest przede wszystkim posłanie, zwłaszcza nauczycieli, duszpasterzy. Prawdę mówić, w porę i nie w porę. A nie tam słodzić nieustannie i schować się po kątach ze strachu, to do niczego nie prowadzi.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ksiądz Waldemar z Poznania się kłania. I wiem, że audycja dotyczy wszystkich, ale jako ksiądz też chciałbym się podzielić słowami papieża, które skierował w czasie pierwszej swojej pielgrzymki w Częstochowie w katedrze do kapłanów. Ja wtedy byłem na trzecim roku seminarium, więc nie uczestniczyłem w tamtym spotkaniu, ale znam dokładnie tekst i to były dla mnie słowa bardzo mocne papieża, bo najpierw przypomniał właśnie świadectwo kapłanów w historii Polski, że ono było zawsze wspaniałe, piękne, ale potem mówi tak: Kościół najłatwiej jest, darujcie to słowo, pokonać również przez kapłanów. Jeżeli zabraknie tego stylu, tej służby, tego świadectwa, najłatwiej jest pokonać Kościół przez kapłanów. I pisze, mówi dalej papież, w Polsce to nie zachodzi. Ale też trzeba stale czuwać, żeby to przypadkowo w jakiejś mierze, na jakiejś drodze nie nastąpiło. Nie rozwinęło się coś w niewłaściwym kierunku. Musicie bardzo czuwać, musicie wszyscy mieć tego ducha rozeznania. Nie chcę już dalej cytować, ale no niestety właśnie, nie wiem ilu kapłanów bierze sobie do serca te słowa. Niestety widzimy, że nie wszyscy. No i właśnie przez kapłanów, którzy niestety nie dorastają do swojej służby i posługi, też Kościół bardzo dzisiaj w naszej ojczyźnie cierpi. Byłoby pięknie, gdyby wszyscy z nas właśnie do tego tekstu wracali i naprawdę starali się dzisiaj już nie przynosić wstydu Ojcu Świętemu. Na końcu papież mówi, że trzeba się właśnie modlić o to z największą pokorą. To tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję za tę audycję. Pozdrawiam serdecznie wszystkich obecnych w studio. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Szczęść Boże. Księże profesorze.
Bardzo serdecznie dziękuję księdzu Waldemarowi za te słowa, które prowokują do rachunku sumienia i przy okazji serdecznie księdza pozdrawiam, wiedząc, że sam swoim posługiwaniem niejednokrotnie się naraża na krytykę czy zarzuty z racji niepopularności w pewnych kręgach politycznej poprawności, tak to może ujmę. Natomiast rzeczywiście tutaj musimy być świadomi tego, o czym już wspomniał też pan profesor Mieczysław Ryba, że spoglądając krytycznie na zagrożenia Kościoła, musimy dokonywać też tego rachunku sumienia dotyczącego nas, kapłanów, osób zakonnych, pasterzy Kościoła, dlatego że no my mamy być w sposób szczególny niewątpliwie świadkami Chrystusa. Ojciec Święty spotykał się przy okazji każdej pielgrzymki no właśnie z przedstawicielami duchowieństwa. Oczywiście spotykał się przede wszystkim z episkopatem, ale spotykał się też z przedstawicielami duchowieństwa, życia zakonnego. Zresztą miał takie swoje ulubione, można powiedzieć, grupy. To byli ludzie chorzy, cierpiący, to była młodzież, to byli przedstawiciele świata nauki i kultury i to było oczywiście duchowieństwo. Każda z tych grup była szczególnie ceniona przez Jana Pawła II i w każdej widział też jakieś znaki nadziei, no, związane z jej powołaniem. Dlatego ośmielę się tutaj, no właśnie, po prostu podziękować też za te słowa, które przypominają nam potrzebę odzyskiwania naszej tożsamości i troski o to, abyśmy my, którzy mamy być solą ziemi, nie dopuścili do tego, żeby ta sól zwietrzała.
Proszę bardzo, Radio Maryja, rozmownie dokończone.
Róluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Penanty nauczyciel z województwa podlaskiego. Mam przyjemność po raz kolejny rozmawiać z księdzem profesorem i z panami profesorami. Właśnie byłem również, o czym wspominałem kiedyś w innej audycji na spotkaniu w czasie pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II na Placu Zwycięstwa. Również byłem w Białymstoku, również na spotkaniu. Właśnie mam tutaj przed sobą kilka zdań, które wypowiedział Ojciec Święty Jan Paweł II, no jeszcze nie był świętym. Cytuję: zwracam się do was, drodzy nauczyciele i wychowawcy. Młodzi was potrzebują. Trzeba, abyście byli dla nich przyjaciółmi, wiernymi towarzyszami i sprzymierzeńcami w młodzieńczej walce. Pomagajcie im budować fundamenty pod ich przyszłe życie. Ja tylko kilka zdań. A jacy są, o czym mówił czcigodny ksiądz profesor i panowie, po prostu panowie profesorowie, też nauczyciele, wyżsi nauczyciele, właśnie jacy są ci wychowawcy w Sejmie, w Senacie, kiedy każde posiedzenie jest takie no, w sposób niekulturalny, nie chcę już używać innych słów. Jacy są nauczyciele, którzy nawet w wielu szkołach, rozmawiam często z nauczycielami, ja jestem już seniorem, z nauczycielami, młodszymi kolegami, którzy są w szkole, uczą i również z uczniami i właśnie pytam, jak dużo jest osób, uczniów, którzy piją piwo, palą papierosy i przeklinają. I również pytam, czy nauczyciele wasi po prostu właśnie przeklinają, używają słów ordynarnych. I mówią mi nauczyciele, że znaczna część właśnie uczniów te właśnie nałogi posiada, a uczniowie mówią: proszę pana, nasz autentyczne stwierdzenia. Proszę pana, nasza pani też przeklina. Proszę pana, nasz pan nauczyciel też pali papierosy. No ja już nie będę rozwijał tematu. To tylko jeszcze właśnie uważam od dawna, ostatnie stwierdzenie według mnie bardzo ważne. Od dawna uważam, że istnieje pilna potrzeba najpierw opracowania z udziałem również młodzieży, opracowania i przyjęcia później przez Sejm kodeksu moralnego, etycznego, obowiązującego wszystkich Polaków i grup zawodowych, a w tym także, o czym mówiłem, i posłów, i senatorów, i sędziów, złodziei, i lekarzy, łapowników, i również dotyczyć to będzie również uczniów. To tylko tyle. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Pan profesor Grzegorz Kucharczyk.
Tak, dziękuję za ten głos, bo tutaj pan podjął tą kwestię, tam pojawiła się to zagadnienie, nazwijmy to, no, nauczycieli, którzy, mówiąc delikatnie, nie dorastają do swojej roli, to znaczy tam ci przeklinający, prawda? No to niestety jest problem, który nie tylko dotyczy szkół, ale dotyczy również świata akademickiego. Ja mam przed oczyma taką pewną pewną panią profesor, która na tych jesienią zeszłego roku na tych tak zwanych strajkach kobiet wykrzykiwała to, co wykrzykiwała. Nie da się tutaj to zacytować. Nie dość, że profesor, to jeszcze zasiadająca w gremium, które ma czuwać nad doskonałością naukową w Polsce. I językoznawca do tego, więc mamy tutaj na tym przykładzie no, taki obrazek bardzo smutny no, tego, że dostosowywanie się nauczyciela, w tym przypadku nauczyciela akademickiego, do najgorszych standardów, które akurat są w tym momencie popularne, modne, czy na czasie. No i to jest rzeczywiście, można powiedzieć, kolosalny problem, bo tego nie są w stanie rozwiązać takie czy inne rozporządzenia takiego czy innego ministra, tylko to jest problem oczywiście formacji duchowej, intelektualnej tych osób, które no, powinny być przykładem, powinny prowadzić, a dzieje się dokładnie odwrotnie. I tutaj rzeczywiście jednym ze sposobów radzenia sobie czy mierzenia się z tym problemem to jest rzeczywiście odwoływanie się do tych wielkich postaci, o których ciągle mówimy. Oczywiście mówimy przede wszystkim o świętym Janie Pawle II, ale także przecież wielokrotnie nawiązujemy do postaci nauczania dzieła prymasa tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego, jeden i drugi. Tak pociągający i taki, można powiedzieć, też niespotykany w naszych czasach. Dlaczego? Dlatego, że jeden i drugi to wielki pasterz. To rzeczywiście to jest ta władza pasterska, którą oni mieli i której nie wahali się użyć. I to było, to rzeczywiście tego łakniemy. I warto dlatego też oczywiście modląc się za pasterzy, którzy są teraz, ale także no właśnie wracać do nich, wracać do ich nauczania i też mieć świadomość tego, no, że oczywiście jest świętych obcowanie i to nie są właśnie portrety z albumów rodzinnych, tylko to są żywe osoby, które no, też są jakąś odsieczą z nieba dla nas. No, to jest, jak wiemy, u Pana Boga nie ma przypadków. To, że 12 września będzie beatyfikacja prymasa tysiąclecia, w dzień, w którym będziemy wspominać kolejną rocznicę odsieczy Wiednia, no nie jest z pewnością przypadkiem.
Dziękuję. Radio Maryja, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść
mówi
Boże.
Lucyna z Płocka.
Prosimy.
Witam serdecznie i pozdrawiam. I bardzo dziękuję naszym kochanym naukowcom za przekaz wiedzy, ubogacenie naszej wiary, nadziei i miłości. Ale wracając do tematu dzisiejszych rozmów, chciałabym się podzielić moim doświadczeniem z roku 78, tuż po wyborze Jana Pawła II, mój obecny szef, inżynier budownictwa, pasjonat historii, który zasłużył się bardzo dla budowy Rzeczpospolitej Ludowej. Średnio religijny, ale człowiek wielkiego formatu, bardzo kulturalny, świetny mąż, ojciec i bardzo kulturalny szef. Tam szlifowałam u niego swoje pierwsze umiejętności zaraz po studiach. Powiedział do mnie tak: wie pani co? Ten wybór zmieni na pewno historię Polski, zmieni na pewno historię Europy, a śmiem twierdzić, że być może historię świata. I to były takie prorocze słowa, bo przecież każdy prorok, a takim był niewątpliwie Jan Paweł II, miał swoich poprzedników, tak jak w Starym Testamencie prorocy zapowiadali przyjście Jezusa Chrystusa. Ostatni prorok czasu oczekiwania Starego Testamentu, święty Jan Chrzciciel, zapowiadał przyjście Chrystusa. I tutaj ta analogia mi się nasunęła. O tych zmianach w Polsce, w Europie i w świecie tu zostało bardzo dużo powiedziane. Nie chcę się powtarzać. Chcę tylko Państwu powiedzieć, że czasem zastanawiam się nad tym, co we mnie, w mojej rodzinie, w mojej małej ojczyźnie się zmieniło pod wpływem tego wspaniałego człowieka, jego pontyfikatu, jego nauczania, encyklik, a przede wszystkim pielgrzymek do ojczyzny. Jako płoczczanka powinnam powiedzieć przede wszystkim o pielgrzymce z 91 roku do Płocka. Tutaj, ale ja już kiedyś mówiłam na antenie Radia Maria dosyć dużo o Bożym Miłosierdziu, o świętej Faustynie, bo to było tuż przed beatyfikacją Faustyny. A dzisiaj tylko chcę pozdrowić moją kochaną Łódź w stulecie jubileuszu tej diecezji, bo pani Anna z Nadrenii poruszyła delikatną strunę moich uczuć małej ojczyzny, kiedy mówiła o hołdzie górali. To ja chciałam państwu powiedzieć, że moje serce jakby rozdarte między te dwie małe ojczyzny, rodzinne miasto Łódź i okolice i Płock, którym żyję już ponad 40 lat, który również bardzo kocham. Chcę powiedzieć, że w 87 roku, kiedy święty Jan Paweł II przyjechał do Łodzi i spotkał się z włókniarkami, tu dziękuję ojcu Grzegorzowi, bo chyba ojciec szczególnie dziś podkreślił, to wyjątkowe spotkanie i tę mowę, której nikt jeszcze nigdy tak pięknie nie powiedział do kobiet pracujących, umęczonych, zmęczonych. Wiem, jaka to była praca włókniarek w Łodzi. Przygotowywałam, robiłam badania do swojej pracy dyplomowej z jednej z łódzkich fabryk i wszystko to, co ojciec powiedział tam i przekazał, tę atmosferę troski o kobietę, o jej godność, upominał się o dowartościowanie pracy w domu, wychowywanie dzieci, prowadzenie domu. Za to wszystko jestem tak bardzo wdzięczna i tak bardzo go kocham. I w tajemnicy świętych obcowania zawsze, gdy mam jakiś problem rodzinny, kiedy sobie z czymś nie radzę, kiedy chcę prosić o pomoc dla kogoś, szczególnie dla jakiejś kobiety, dla jakiejś rodziny, dla jakiejś matki, dla kogoś, kto cierpi, kto jest wykluczony, kto jest sponiewierany, kto jest w potrzebie, to zwracam do świętego Jana Pawła II i mam nadzieję, że wysłuchuje nie mnie, ale pomaga i rozumie, wspiera nas wszystkich i za to wszystko chwała Panu. Wszystkim serdecznie dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję Pani Lucyno. Pozdrawiamy Płock i Łódź. Jak Pani wspomniała, nasi goście, odpowiadając może i na pytania, ale próbując podsumować nasze dzisiejsze spotkanie, nasze rozmowy niedokończone. Może Pan Profesor pierwszy Mieczysław Ryba. Bardzo proszę.
No, dobrze jest mówić o Janie Pawle II, bo rozumiem, że wiele z tych głosów, które padały nie tylko prelegentów, ale państwa słuchaczy, było pewnym świadectwem życia. Wydaje się, że na każdego z nas wypowiadających się Jan Paweł II oddziaływał i zostawił niezatarty ślad, szczególnie w jego nauczaniu, w jego świadectwie życia. Też, jak pani przed chwilą mówiła, w orędownictwie takim, w świętych obcowaniu, więc to są rzeczy niezwykle istotne. Wydaje się, że tak jak mówiłem w jednej z ostatnich swoich wypowiedzi, ten czas, ta rocznica też zamachu na Jana Pawła II, którą niedawno obchodziliśmy, też wiele nam mówi, jakie jest zmaganie zła i dobra, było i jest. I przed nami beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego, przyjaciela, można powiedzieć, Jana Pawła II, więc to wszystko i to przypomnienie niech nas mobilizuje do tego, żebyśmy przypominali to, ten dorobek, to dziedzictwo Jana Pawła II, żyli nim i też umieli czytać znaki czasu, bo jak najbardziej w pełni podzielam zdanie wypowiadane tu wielokrotnie, że to jest tu nauczanie uniwersalne, że ono się nie zamknęło tylko w pewnej epoce przełomu czasów komunizmu i tych nowoczesnych czasów, ale że ma wymiar uniwersalny, tylko że trzeba czytać w każdym momencie no, rzeczywistość taka, jaka ona jest. I przed nami, w moim przekonaniu, gigantyczne wyzwania, w których wciąż uczestniczymy i mówiliśmy o tym poziomie uniwersyteckim, kulturowym, walce o duszę młodzieży. To jeszcze ma wszystko osadzone w przestrzeni międzynarodowej, w promocji ideologii najbardziej dziwacznych, chyba jakie do tej pory ludzkość znała, a zarazem najbardziej groźnych. To wszystko przy tym świętych obcowaniu, a zarazem czerpaniu z pewnej nauki, z pewnego nauczania, daje nam szansę zwycięstwa. I oby tak było, tego bym sobie Państwu życzył.
Dziękuję bardzo. Pan profesor Grzegorz Kucharczyk.
W przyszłym roku minie 20 lat od ostatniej pielgrzymki świętego Jana Pawła II do Polski. Wtedy, kiedy po raz ostatni był w Polsce. 20 lat, więc miejmy świadomość, że dla wielu Polaków, dla coraz większej ilości Polaków, młodych Polaków oczywiście, to będzie postać historyczna, postać, której oni nie mieli okazji osobiście poznać, nawet w tym spółkowym okresie pontyfikatu, więc też poniekąd nawiązując do tego, co mówił mój przedmówca, pan profesor Mieczysław Ryba. Rzeczywiście przed nami zadanie no właśnie przypominania Ojca Świętego Jana Pawła II nie jako ukremówkowionego, sympatycznego, uśmiechniętego i mówiącego różne miłe rzeczy, ale tego, który właśnie był wielkim pasterzem. Prymas Wyszyński mówił o sobie, że jestem nauczycielem narodów w Kościele. I takim nauczycielem, takim pasterzem był święty Jan Paweł II, także oczywiście w wymiarze Kościoła powszechnego, ale w sposób szczególny w wymiarze tutaj u nas, w Polsce. Człowiek, który swoim nauczaniem, swoim życiem był wielkim też no, orędownikiem, świadkiem cywilizacji, jak mawiał Benedykt XVI, szczęśliwych syntez, która umiała łączyć wiarę i rozum, prawdę i wolność, dobro i piękno. To są te rzeczy, to jest te przesłanie, to są te punkty odniesienia, które dzięki świętemu Janowi Pawłowi II mu mamy i które powinniśmy przypominać no właśnie tym pokoleniom, które nadchodzą, ponieważ to jest właśnie zadanie, żeby przekazać ten dar, jakim było życie, nauczanie świętego Jana Pawła II, także innym, tym, którzy nadchodzą.
Dziękuję bardzo. I ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz.
Karol Wojtyła w poemacie Myśląc Ojczyzna pisał słowa, które wielokrotnie przywołujemy z różnych okazji. Historia warstwą wydarzeń powleka zmagania sumień. W warstwie tej drgają zwycięstwa i upadki. Historia ich nie pokrywa, lecz uwydatnia. Czyż może historia popłynąć przeciw prądowi sumień? Przywołuję te słowa z poematu Myśląc Ojczyzna, by raz jeszcze podkreślić to, co było punktem wyjścia naszych rozważań i jest punktem dojścia, że Jan Paweł II był człowiekiem takiego sumienia, opartego na wierze w Boga, takiej mocy i świętości ducha, że zmienił bieg historii, że nie pozwolił na to, aby historia popłynęła przeciw prądowi sumień, aby ta historia zdławiła jego sumienie. Przeciwnie, on sprawił, że historia zmieniła swój bieg pod wpływem właśnie sumienia mocnego Bogiem, pod wpływem wiary opartej o Boga. I dlatego ta postać jest nieprzemijająco dla nas ważna. Przyłączam się tutaj do głosu moich czcigodnych przedmówców, panów profesorów, zarówno Mieczysława Ryby, jak i Grzegorza Kucharczyka, że jesteśmy zobowiązani do tego, aby pamiętać o tej postaci, zwłaszcza, że czas, który biegnie, powoduje, że postać ta staje się już dla młodego pokolenia ludzi wchodzących w dorosłe życie zupełnie osobiście niedoświadczana. My, którzy byliśmy świadkami świadka Boga, jesteśmy zobowiązani do tego, aby tę pamięć nieść, aby tę pamięć podsycać, aby nią się dzielić. I tego także sobie i Państwu życzę.
Bardzo dziękuję. Nasi goście, ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Dziękuję, księże profesorze.
Dziękuję serdecznie.
I panowie profesor Grzegorz Kucharczyk. Dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję, z panem Bogiem.
Z panem Bogiem. I profesor Mieczysław Ryba. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję bardzo, z Bogiem.
Z panem Bogiem. Drodzy państwo, dziś temat wpływ pontyfikatu Jana Pawła II na Polskę, Europę i świat. To były rozmowy niedokończone. Bardzo dziękuję za to, że byliście razem z nami, za zainteresowanie i telefony.